Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Abel uświadomił sobie, że jest w tym martwym domu już od dobrych kilku minut, ale nie doleciał go ani jeden dźwięk. Jakby na zawołanie usłyszał szuranie czyichś stóp. Odwrócił się i ujrzał na progu pokoju wysoką, pochyloną postać w czarnym garniturze. Z tej odległości Salomon Rotenberg nie wyglądał na młodszego brata Saula. Ale gdy podszedł bliżej i przywitał się powściągliwie, uwagi policjanta nie uszedł krzepki uścisk jego dłoni i muskularne bary rysujące się pod tkaniną garnituru. Fizycznie nie przypominał brata. Był wyższy, miał semicki nos i wychudłą twarz o zaciętym wyrazie. Bardziej przypominał jednego z tych żylastych bojówkarzy z KPD niż pobożnego Żyda kontemplującego komentarze Maimonidesa do Świętej Księgi. Abel uprzedził gospodarza, że ich rozmowa ma charakter formalnego przesłuchania. — Czy pańska bratowa, Adele Rotenberg, powiadomiła pana o wynikach sekcji zwłok pańskiego brata? — zapytał, nie spuszczając oczu ze swego rozmówcy. Salomon zaprzeczył ledwie widocznym ruchem głowy. — Nie mam żadnego kontaktu z tą kobietą i nie chcę mieć — odpowiedział chrapliwie. — W takim razie oficjalnie informuję, że pański brat nie popełnił samobójstwa. Został brutalnie zamordowany przez kogoś, kto chciał ofierze przysporzyć maksymalnie dużo cierpień. Saul Rotenberg umierał w strasznych męczarniach. Nikomu nie życzyłbym takiej śmierci. Trudno było ocenić, czy ta wiadomość wstrząsnęła Salomonem. — Bóg daje i Bóg odbiera — odpowiedział po chwili milczenia. — Bóg nie ma z tym nic wspólnego, panie Rotenberg. Nawet wasz Jahwe, który jest podobno wyjątkowo okrutny. To nie on zmusił pańskiego brata do wypicia żrącego kwasu, który wypalił mu przełyk i wnętrzności. I to nie on przekonał go, by połknął własne wymiociny. Nie on wpakował mu lufę pistoletu do gardła i pociągnął za spust. Nie rozumie pan wielu rzeczy, panie oficerze, i nie powinien pan mieszać do tego imienia Elohim, Boga niewypowiedzianego. Mój brat dawno porzucił wiarę ojców, wyparł się judaizmu i całym swoim świętokradczym życiem kpił z przymierza, jakie mój naród zawarł z Jahwe na wzgórzu Synaj. Żył jak goj i zmarł jak goj. Nie zamierzam z panem prowadzić dysputu o wyższości Jahwe nad innymi bogami, panie Rotenberg. Nie rozmawia pan z rabinem, a oficerem policji prowadzącym śledztwo w sprawie morderstwa. W tym dochodzeniu wszystkie możliwości są jeszcze otwarte, także taka jak porachunki rodzinne. Z tego, co pamiętam z lekcji religii, takie przypadki często, gęsto opisywane w Biblii zdarzały się nie tylko w świecie gojów, ale także synów Izaaka. Nie mógł sobie odmówić małego szyderstwa. Czy to jasne? Odpowiedziało mu gniewne spojrzenie, poparte zaciśnięciem wielkiej jak bochen dłoni. Policjant przez chwilę zastanawiał się, czy ta sękata dłoń mogłaby zabić, ale szybko porzucił tę myśl. Ze swojego policyjnego doświadczenia wiedział dobrze, że pozory rzeczywiście najczęściej mylą. Po tych początkowych uprzejmościach przejdźmy do rzeczy, panie Rotenberg. Abel sięgnął po swój notes. Co pan robił późnym wieczorem 10 kwietnia między godziną 21 a 24? Salomon chwilę zwlekał z odpowiedzią. Byłem w domu, jak zawsze o tej porze. Czy ktoś to może potwierdzić, oczywiście poza pańską żoną? Owszem, tak się składa, że tego dnia omawialiśmy w moim domu projekt założenia kolejnego domu modlitwy w Sopocie. Gościłem rabina Weisberga i trzech innych członków komitetu, szanowanych członków naszej społeczności. Sprawdzimy to. Abel demonstracyjnie długo zapisywał słowa Salomona w swoim notesie. Prowadzę dziennik, właściwie swoistą kronikę spotkań naszej wspólnoty. Poprosił mnie o to 2 lata temu rabin Weisberg. Mogę panu pokazać wpis z tego dnia. Mówiąc to, Salomon podszedł do stołu i spod stosu ksiąg wyciągnął zeszyt w ceratowej oprawie. Wertując kartki, odnalazł właściwy dzień i podsunął policjantowi. Abel obejrzał uważnie zapiski. — Na pewno nie będzie pan miał nic przeciwko temu, abym na jeden dzień wypożyczył ten dziennik, prawda? Salomon zmarszczył czoło, ale nie odpowiedział. Odezwał się dopiero po dłuższej chwili. — Panie oficerze! — Tak. Abel podniósł oczy na swego rozmówcę. — Nie zabiłem mojego brata, ani nie przyłożyłem do tego ręki — powiedział cicho Salomon. — Choć nie ukrywam, wielokrotnie życzyłem mu śmierci. Niech mi Najwyższy wybaczy. Podniósł oczy ku górze. — Dlaczego życzył pan tak źle własnemu bratu? Czyż nie mamy wspólnego przykazania, aby wielbić bliźniego swego jak siebie samego? Oczy Salomona pociemniały. Saul był wybrańcem. Mógł zostać ulubieńcem pana. Wszystko przychodziło mu łatwo, podczas gdy ja zdobywałem wiedzę w trudzie i znoju. Zawsze byłem tym gorszym, mniej zdolnym z braci. Bóg obdarzył go fenomenalną pamięcią. Gdy miał 7 lat, znał na pamięć Torę w stopniu zadziwiającym nawet rabina. Do tego grał na pianinie i znał 6 języków.
I co się stało?
Salomon mówił teraz jak w transie, jakby nie dostrzegał obecności Abela. Opiekował się mną. Był dla mnie wzorem. Jako 10-latek zrobiłem coś strasznego. Nasz ojciec był bardzo surowy. Nigdy w życiu się tak nie bałem. Ale Saul wziął winę na siebie i prawie złamał ojcu serce. Oddałbym wtedy za niego życie. A potem wrócił ze studiów na Politechnice i przywiózł do domu tę wiedźmę Adel.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.